Wielcy czcigodni współbracia kapłani, wielcy szanowni państwo organizatorzy, gratuluję tej opatrznościowej konferencji, bo jak widzimy, że tematyka jest w tych dniach szczególnie aktualna i właśnie pytanie o cały porządek Polski, nie tylko w aspekcie rolnictwa, ale także całego naszego bytu narodowego, bo zobaczymy, jak te rzeczy są ze sobą powiązane w takiej króciutkiej syntezie nauki Kościoła o ekologii. Wielce szanowni państwo wszystkich godności, urzędów, stanowisk, funkcji, które państwo pełnicie dla dobra naszej ojczyzny, narodu, różnych instytucji w państwie i w Kościele, całym sercem wszystkich państwa pozdrawiam i też dziękuję za państwa oddanie, poświęcenie dla wielkiej sprawy, której na imię Polska. Kochana młodzieży, taką kwestią centralną przy pytaniu o ekologię to jest zrozumienie najważniejszych pojęć, które to słowo ekologia tworzą. Oikos w języku starogreckim oznacza dom, ale także można przetłumaczyć to słowo ze starożytnego języka greckiego jako gospodarstwo, jako ta przestrzeń, która otacza życie człowieka. I logos. Logos z pozycji nauki Kościoła oznacza Boga osobowego, który jest stwórcą wszelkiego bytu, każdego atomu wszechświata. I dlatego też podziwiamy już starożytnych Greków i Rzymian, którzy zrozumieli, że jeżeli pytamy o kosmos i w nim o świat przyrody, to należy, jeżeli człowiek chce mieć prawy, słuszny i sprawiedliwy stosunek do stworzeń takimi, jakimi są najpierw sami ludzie, a później zwierzęta, rośliny i to wszystko, co stanowi świat materii ożywionej, to należy całą tę rzeczywistość świata ożywionego rozumieć w perspektywie Boga. Ale tutaj wiemy, że starożytna nauka pogańska miała specyficzne pojęcie Boga, takie, jakie rozum ludzki ze swojej natury mógł w ogóle osiągnąć. Ale my, dotykając zagadnienia nauki Kościoła o ekologii, czyli o słusznej, prawej i sprawiedliwej trosce o przyrodę, my sięgamy już do konkretnego pojęcia Boga, które zostało nam w ciągu 2000 lat w sposób genialny, niezwykły, przybliżone i dalece wyjaśnione przez oficjalne nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, opartego w sensie widzialnej jego bytowości na świętym apostole Piotrze i jego następcach. I dlatego jednym z nich jest nasz rodak na stolicy Piotrowej, który pisze tak. Wszechmogący Bóg zapragnął stworzyć świat pełen piękna i harmonii. Takim go też uczynił. A każda cząstka stworzenia jest wyrazem Bożej wolności, mądrości i miłości. I dlatego wzywał ludzkość do tworzenia świadomości ekologicznej, czyli takiego rozumienia troski o przyrodę, która jest godna zarówno Boga jako stwórcy przyrody, jak też i człowieka, którego nie tylko Jan Paweł II, ale cały Kościół, tak jak zresztą już i starożytna nauka pogańska, ustanowiła samym centrum wszechświata. Dlatego centrum porządku w przyrodzie stanowi człowiek. On jest w tej przyrodzie jedynym podmiotem rozumnym i wolnym. To do tego człowieka Bóg na początku stwarzania świata powiedział, żeby czynił sobie ziemię poddaną i żeby troszczył się o przyrodę, która jest bytowością przedmiotową, a zatem żadnemu zwierzęciu, żadnej roślinie na świecie, żadnej planecie nie można przypisać wartości bycia podmiotem takim, jakim jest człowiek. A zatem, jeżeli teraz w naszym państwie powstaje pytanie, czy taki byt jak zwierzę ma prawa, czy nie? Otóż tylko wtedy można by było twierdzić, że zwierzę ma prawa, kiedy byśmy zrównali byt zwierzęcia z bytem człowieka jako osoby. Bo kochani, w świetle filozofii prawa tylko osoba ludzka jako byt rozumny i wolny, czyli jako byt duchowy w ścisłym tego słowa znaczeniu, jest podmiotem prawa. Gdybyśmy starożytnym poganom, kochani, takim wielkim, genialnym uczonym jak Cyceron, który bardzo dużo miejsca poświęcił nauce o państwie i prawie, gdybyśmy nawet poganinowi Cyceronowi ponad 2000 lat temu powiedzieli, że zwierzę to podmiot prawa, to on by uznał taką wypowiedź za szaleńczą, za absurdalną. Kochani, nigdy żadnemu rozumnemu człowiekowi, który właściwie używa swojego rozumu, nie wolno powiedzieć, że zwierzę jest podmiotem prawa. Bo taka wypowiedź oznacza, że zrównujemy bytowo zwierzę z bytem człowieka, co jest absurdem. Bo proszę zobaczyć, że do bytowości prawa należy wymiar obowiązku. Przecież ani zwierzę nie posiada rozumu i samoświadomości, czyli ono nie rozumie, czym jest prawo i dlatego też żadne zwierzę nie może być zobligowane do spełnienia obowiązków, bo w dobrze pojętym prawie do treści prawa przynależy wymiar obowiązku, czyli powinność. A jakie zwierzę my możemy zobligować? A obligujemy tylko istoty moralne. A zatem, gdybyśmy przepisywali, co ja nie wierzę jeszcze moim uszom, gdy słyszę wypowiedzi nawet tych dobrych polityków polskich, o tym, że trzeba zwierzętom przypisać pewne prawa. Wierzcie mi, kochani, że ja jako Polak nie wierzę, że jakikolwiek rozumny Polak może takie absurdy wypowiedzieć na początku XXI wieku, kiedy my na płaszczyźnie choćby badań w naukach przyrodniczych mamy genialny dostęp do kodów genetycznych poszczególnych bytów roślinnych, zwierzęcych, kiedy my możemy w najmniejszych, w kwantach nawet mówić o tym, co to za bytowość i żebyśmy my dzisiaj stawiali tak absurdalną, na wskroś ideologiczną tezę, że zwierzę jest podmiotem prawa, to jest, kochani, coś takiego, że proszę mi wierzyć, gdyby nawet bomba atomowa spadła na polską ziemię, ja bym się jako filozof, ja bym się tak nie zszokował, jak zszokowałem się w ostatnich dniach, słysząc, że wreszcie zwierzętom musimy przypisać ich podmiotowość prawną. Absurd absurdów w sensie prawno-moralnym. Nigdy Kościół tak nie uczył, co więcej, nigdy, kochani, nauka jako nauka, wszystkie nauki prawa, zarówno pogańskich myślicieli w starożytności, w średniowieczu, w nowożytności, nigdy żaden prawnik właściwy nie wygłosił takiej tezy. Dlatego Jan Paweł II powiada, że pierwsza i podstawowa relacja, która łączy człowieka z przyrodą, z rzeczywistością świata, to tę pierwszą i fundamentalną relację dla człowieka, powołanego do tego, żeby być panem zwierząt, panem roślin i całego świata ożywionego i nieożywionego, to jest relacja z Bogiem, kluczowa. Jak powiedzieliśmy sobie, kochani, już starożytni Grecy zrozumieli oikos, czyli gospodarstwo, i logos, że trzeba zrozumieć treść gospodarstwa, genezę naszej troski o przyrodę, przeznaczenie przyrody, czyli świata zwierząt i roślin w głównej mierze, i ziemi, i lasów, i drzew, i łąk, i traw, i ziół, i zbóż, i warzyw, że te piękne bytowości trzeba, kochani, zrozumieć w perspektywie Boga. Dlatego, że Pan Bóg jest stwórcą każdego gatunku warzyw, zbóż, roślin, traw, zwierząt, kwiatów i oczywiście na szczycie z człowiekiem. I Jan Paweł II pisze, jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie człowieka. Czy można przeciwstawiać się niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nienarodzonych, prowokowaną śmierć starych i chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków życia ludzkiego? Czy dobro nauki, pyta dalej, albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem osoby, gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem osoby, nawet całych społeczności, wówczas zniszczenia powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. Trzeba, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świadectwo, że szacunek dla życia, a przede wszystkim dla ludzkiej godności, jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego. Kochani, a teraz przywołam bardzo ważny tekst z katechizmu Kościoła katolickiego. Tak jak Państwo wiecie, że Kościół rzymskokatolicki ma różne księgi święte i bardzo cenne. Pośród tych bardzo cennych ksiąg, tak jak naszą świętą księgą jest Pismo Starego i Nowego Testamentu, tak też naszą bezcenną księgą w życiu katolików jest katechizm Kościoła katolickiego. I przywołam numer 2415 tego nauczania. Siódme przykazanie domaga się poszanowania integralności stworzenia. Zwierzęta, jak również rośliny i byty nieożywione, są z natury przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkości w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Korzystanie z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych świata nie może być oderwane od poszanowania wymagań moralnych. Panowanie nad bytami nieożywionymi istotami żywymi, jakiego Bóg udzielił człowiekowi, nie jest absolutne. Określa je troska o jakość życia bliźniego, także przyszłych pokoleń. Domaga się ono religijnego szacunku dla integralności stworzenia. Drodzy Państwo, nie państwo powierzyło świat zwierząt człowiekowi, lecz Bóg. A zatem żadne państwo, w tym także Rzeczpospolita Polska, nie ma prawa do tego, żeby ingerować w pytanie, czy rolnikowi polskiemu wolno hodować zwierzęta, czy nie. To nie jest prawo państwa. To jest prawo Boga, które Bóg osobiście przekazał rolnikowi jako rolnikowi. Stąd też, kochani, wiemy, że uzurpowanie sobie przez państwo polskie stosowania zakazu hodowli, czy nakazu hodowania, czy zakazu hodowania jest niedopuszczalne. To nie jest kompetencja prawna ani polskiego państwa, ani innych państw na świecie, ani Unii Europejskiej, czy jakiejkolwiek społeczności międzynarodowej w sensie różnych organizacji. Jest prawo hodowli zwierząt, jest prawem Bożym, czyli prawem naturalnym, i żadnemu państwu, które jest prawym państwem, nie wolno w to prawo ingerować, jeżeli nie chce stawać się totalitarnym państwem ucisku, wyzysku, pozbawiania ludzi takich, jakimi są rolnicy, czy leśnicy, czy myśliwi, praw, które Bóg im przekazał. Dlatego święty Tomasz z Akwinu, proszę zobaczyć, żeby przywołać tutaj uczonego, największego uczonego katolickiego, bo Kościół uznał świętego Tomasza za największego uczonego wszechczasów. I powiedział, pisze tak: zwierzęta i rośliny zostały uczynione dla utrzymania cielesnego życia człowieka. Stosownie do słów Pisma Świętego, wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm. Tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko, mówi Bóg. Stąd też Bóg powierzył zwierzęta panowaniu człowieka, którego stworzył na swój obraz. Jest więc uprawnione, mówi katechizm Kościoła rzymskokatolickiego, wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu i do wytwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. Doświadczenia medyczne i naukowe na zwierzętach, jeśli tylko mieszczą się w rozsądnych granicach, są praktykami moralnie dopuszczalnymi, byle tylko mieściły się właśnie, jak uczy Kościół, w rozsądnych granicach, to przecież przyczyniają się do leczenia i ratowania życia ludzkiego. Drodzy państwo, z tą debatą, którą mamy do czynienia od ubiegłego tygodnia, to nie tylko to prawo Boga zostało zakwestionowane. I dokonuje się parlamentarny zamach w polskim państwie na przykazanie nie kradnij. Kochani państwo, przykazanie nie kradnij oznacza, że nie wolno ani państwu, ani organizacjom pozarządowym wyciągać rękę po własność polskiego rolnika. I my będziemy wszelkimi godnymi sposobami, i tak będzie czynił Kościół w Polsce i na świecie, że Kościół w Polsce będzie bronił, nawet jeżeli będzie płacił wysoką cenę, o to, żeby prawo naturalne dekalogu było respektowane, a przede wszystkim w takiej społeczności, która jest w ponad 90% rzymskokatolicką, chrześcijańską społecznością naszego polskiego narodu. Dlatego też, kochani, uzurpowanie sobie czy przypisywanie organizacjom pozarządowym, tak zwanym prozwierzęcym, które nie wiadomo ostatecznie przez kogo są kierowane i finansowane, przypisywanie im prawa do tego, żeby po pierwsze weszły na teren gospodarstwa, co już jest złamaniem prawa naturalnego, po drugie, żeby podporządkowały sobie świat zwierząt, które rolnik dany wyhodował, wypielęgnował, poświęcił im kawał swojego życia, to, kochani, to jest łamanie dekalogu, a łamanie dekalogu jest łamaniem prawa naturalnego. A takie państwo, kochani, w nauczaniu Kościoła, czy po poszczególnych papieży o ekologii, Takie państwo, które łamie prawo naturalne, jest państwem totalitarnym. Dlatego bronimy i myślą, i rozumem, ale także i modlitwą, naszą polską politykę, nasze polskie państwo, żeby nie stawało się państwem totalitarnym w aspekcie jego stosunku do polskiego rolnika. Polski rolnik ma nietykalne prawo do hodowli, nietykalne przez żadne państwo prawo do własności i w związku z tym domagamy się i apelujemy, żeby Rzeczpospolita Polska się otrząsnęła z tych ideologicznych wpływów, bo to są, kochani, wpływy, te, którym ulega nasza większość parlamentarna, Sejm, pod kierownictwem Zjednoczonej Prawicy, to jest, kochani, najradykalniejszy komunizm, jaki w dziejach świata ludzkość zaserwowała, żeby innych zniewalać. I my, mając taką ufność, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie respektował podstawowe struktury prawa, my jesteśmy świadkami, że te podstawowe fundamenty prawa, bo samego prawa naturalnego w postaci dekalogu są w majestacie polskiego prawa łamane. I nikt z rozsądnych Polaków, nie wolno mu się podpisać pod takimi procesami ideologizacji polskiego prawa w kwestii ochrony zwierząt i wykorzystywania bytu prawa przeciwko zwierzętom, a przede wszystkim przeciwko polskiemu rolnikowi. Dlatego też tutaj, kochani państwo, wiedząc o tym, że mój czas już się praktycznie dopełnił, to chcę tylko zacytować takie fragmenty, bo ktoś mógłby sobie pomyśleć, a że papież Franciszek głosi nam teraz inne nauki. To żebyście państwo wiedzieli, że w istocie papież Franciszek kontynuuje nauczanie Kościoła o ekologii, to proszę posłuchać trzech króciutkich zapisów z dokumentów, pod którymi podpisał się papież Franciszek. Otóż pierwszy cytat. Proces degradacji środowiska ludzkiego i środowiska przyrodniczego zachodzi jednocześnie i nie poradzimy sobie z degradacją środowiska naturalnego, jeśli nie zwrócimy uwagi na przyczyny związane z degradacją człowieka i społeczeństwa. Drugi cytat. Nie oznacza to zrównywania wszystkich istot żywych i odbierania istocie ludzkiej tej szczególnej wartości, która pociąga za sobą równocześnie ogromną odpowiedzialność. Nie niesie to deifikacji ziemi, co pozbawiłoby nas prawa do współpracy z nią i chronienia jej kruchości. I trzeci cytat. I zanim już tylko zacytuję bardzo zaskakujący tekst Czesława Miłosza. Ale najpierw jeszcze papież Franciszek. Niekiedy dostrzegamy obsesję na tle odmawiania o sobie ludzkiej wszelkiej wyższości. I prowadzona jest walka o inne gatunki, ale nie podejmujemy takiej samej walki, by bronić równej godności istot ludzkich. To prawda, że musimy się troszczyć, żeby inne żywe istoty nie były traktowane w sposób nieodpowiedzialny, ale powinny nas przede wszystkim irytować istniejące między nami ogromne nierówności. Bo nadal tolerujemy fakt, że niektórzy są uważani za godniejszych od innych. I na koniec ten obiecany cytat Czesława Miłosza, a w tekście pisanym, to pozwolę sobie państwu przedłożyć już całą refleksję. Otóż jak wiemy, że Czesław Miłosz miał nawet w swoim biografii okresy sympatii do socjalizmu, czy był nawet reprezentantem tej ideologii, która nam nakazuje dzisiaj przypisywać prawa i podmiotowość osobową zwierzętom. Ale później Czesław Miłosz się dalece nawrócił. I proszę posłuchać, i tym cytatem zakończę moją wypowiedź, co Czesław Miłosz napisał. Piękno przyrody jest podejrzane. No tak, przepych kwiatów. Nauka dba o pozbawienie nas iluzji. Nawet nie wiadomo, czemu jej tak na tym zależy. Walki genów, cechy zapowiadające sukces, zysk i strata. Jakim językiem na Boga mu przemawiają ci ludzie w białych kitlach? Karol Darwin czuł przynajmniej wyrzuty sumienia, ogłaszając swoją teorię, jak mówił, diabelską. A oni co? Ich to przecie pomysł posegregować szczury w osobnych klatkach, posegregować ludzi. Niektóre ich gatunki odpisać na genetyczne straty oraz wytruć. Koniec cytatu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie tych kilku myśli.